Tole Lege. Weź i czytaj. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Drodzy radiosłuchacze, witam was bardzo serdecznie w kolejnej audycji Tolle Lege. Bierz i czytaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, ten listopadowy czas jest dla nas szczególnie ważny. Gromadzimy się na cmentarzach, otaczamy modlitwą naszych bliskich zmarłych. Jakoś tak naturalnie nasza myśl wędruje ku kwestii życia wiecznego. I jest to kwestia, która tak naprawdę już u samych początków chrześcijaństwa była powodem refleksji, pytań, zadumy. Dzisiaj w naszej refleksji nad Nowym Testamentem będziemy dotykać dwóch listów, które szczególnie mocno akcentują właśnie te tematy. Koniec życia człowieka, kwestia powtórnego przyjścia Chrystusa i końca czasów. Te tematy się bardzo mocno spinają wbrew pozorom, natomiast to warto już na samym początku gdzieś usłyszeć, że już pierwsi chrześcijanie mieli dużo wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądał koniec czasów, jak potoczy się życie człowieka po jego śmierci. Kiedy otwieramy Nowy Testament, wydawać by się mogło, że pierwsza księga, jaka jest w nim umieszczona, będzie też księgą najstarszą. Tymczasem to nie jest prawda. Bardzo wielu ludzi może jeszcze nie ma tej świadomości, że Nowy Testament został ułożony tematycznie, a nie chronologicznie. Zatem musimy szukać tego najstarszego pisma nie jako pierwszego wymienionego w kanonie Nowego Testamentu, więc to nie Ewangelia Mateusza będzie takim najstarszym pismem chrześcijańskim, ale właśnie dwa listy, które dzisiaj omawiamy, a są to listy do Tesaloniczan. Moi drodzy, wspólnota w Tesalonice powstała prawdopodobnie podczas drugiej podróży misyjnej świętego Pawła Apostoła, który wylądował w tym mieście i jak podają Dzieje Apostolskie w rozdziale 17 głosił Słowo Boże z wielką mocą. Wiele osób słuchając nauk świętego Pawła nawróciło się na chrześcijaństwo. Standardowy model działania apostoła narodów był następujący, kiedy znajdował się w jakimś mieście w basenie Morza Śródziemnego. Starał się najpierw znaleźć synagogę i to od niej rozpoczynał głoszenie dobrej nowiny o Chrystusie. W tych synagogach znajdowali się nie tylko wierzący i praktykujący Żydzi, ale również grupa pogan sympatyzujących z religią judaizmu. Nazywano ich różnie, najczęściej mówi się w Nowym Testamencie o ludziach bojących się Boga. I co ciekawe, to ta właśnie grupa takich sympatyków judaizmu była najbardziej zainteresowana świadectwem Pawła. Są dowody, które kazałyby wskazywać, że ta wspólnota w Tesalonice, ona w większości była złożona z nawróconych pogan, a nie z osób wywodzących się z religii żydowskiej. Natomiast miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Tesalonika, to był świat bardzo kosmopolityczny. Miasto portowe, gdzie kwitł handel, gdzie był przepływ różnych idei, myśli, to czyniło jakby misję świętego Pawła bardziej możliwą do zrealizowania, bo była też większa otwartość tych ludzi na różne prądy, czy to filozoficzne, czy nawet teologiczne. Ale z drugiej strony, kiedy już powstała pierwsza wspólnota chrześcijan, rodziło to położenie Tesaloniki, jej charakter jako miasta, też duże problemy. Ta wiara przekazywana przez apostoła mogła zostać w pewien sposób zafałszowana przez inne teorie, poglądy i po to właśnie były te listy, by po pierwsze sprawdzić, na ile Tesaloniczanie podążają za zdrową nauką o Jezusie Chrystusie i czy nie ma wśród nich ludzi, którzy by tę naukę fałszowali. Dlatego właśnie apostoł Paweł, który prawdopodobnie bardzo krótko przebywał w Tesalonice, już znajdując się w innym miejscu, wysyłał listy, by przypomnieć, jaki jest fundament chrześcijaństwa, jakie są główne prawdy, którymi chrześcijanie powinni się kierować, kim tak naprawdę był Chrystus. To działanie świętego Pawła na pewno przynosiło owoce, ale poza listami do wspólnot, które on założył, wysyłał też swoich przedstawicieli, by sprawdzili, jak się sprawa ma. Z racji na to, że pobyt Pawła Apostoła w Tesalonice trwał krótko, ma to związek z tym, że widząc efekty działalności apostoła narodów, wyznawcy judaizmu byli bardzo zazdrośni o to, że tak wiele osób się nawraca, podburzyli lud i trzeba było tego Pawła z Tesaloniki ewakuować. W związku z tą właśnie sytuacją trzeba było w inny sposób dotrzeć do serc, umysłów tych, którzy przyjęli wiarę w Jezusa. I Paweł, mając to na uwadze, jak krótko przebywał, jak powiedzielibyśmy nieopierzeni w tej wierze byli mieszkańcy Tesaloniki, starał się teraz przy pomocy listów pewne kwestie wyjaśnić. Listów i też tych emisariuszy, wśród których był między innymi Tymoteusz. Jakie zatem główne tematy przekazuje nam najpierw pierwszy, a potem drugi list do Tesaloniczan? Po pierwsze, jest tam wielka zachęta do tego, by traktować Słowo Boga poważnie. Paweł zwraca się do Tesaloniczan tymi słowami. Nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boga, który działa w was wierzących. Apostoł narodów w ten sposób chce przypomnieć Tesaloniczanom, że jeśli będą traktować Boże Słowo poważnie, to ono będzie wydawać owoce w ich życiu. I to jest tak naprawdę problem niezmiernie aktualny, że do Słowa Bożego można podejść jak do lektury, jak do swego rodzaju książki, którą czytam, staram się zrozumieć treść, przebieg fabuły, ale niekoniecznie dopuszczam, by ono kształtowało, przemieniało moje życie. Mówiąc inaczej, można czytać Słowo Boże, komentować je, rozważać, ale bez wiary, traktując jako czyste dzieło literackie. I tak samo, będąc na Eucharystii, słuchając kazania, homilii, mogę być, przyjmować te informacje, ale nie ma we mnie wiary, nie ma we mnie tej otwartości na działanie Boga, dlatego to słowo niewiele w moim życiu zmienia. Tesaloniczanie, kiedy słuchali kazań Pawła, musieli wykazywać się wielką otwartością, inaczej nie byłoby takiej licznej fali nawróceń w tym mieście i tak wielkiego entuzjazmu związanego z dobrą nowiną o Chrystusie. I kiedy my zastanawiamy się czasami, dlaczego ja czytam Biblię, czytam Nowy Testament i to nic nie zmienia w moim życiu, to trzeba by powiedzieć wprost, nie wystarczy tylko czytać, trzeba czytać z wiarą, otwartością, by Duch Święty przemieniał moje życie, zestawiając te informacje zawarte chociażby w tych dwóch listach, które rozważamy w listopadzie, z księgą mojego życia, z historią, w której też Bóg był obecny, też Bóg działał. Kiedy my potrafimy odnieść tamte wydarzenia do tego, co wydarzyło się w moim życiu, to wtedy jest największa szansa na to, by coś się zmieniło, by rzeczywiście to słowo mogło przefiltrować moje emocje, moje uczucia, moje wspomnienia i nadać im nowy sens, będąc jednocześnie nadzieją na przyszłość. W wielu miejscach pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan Paweł wskazuje na jeszcze inną kwestię, na powszechne powołanie do świętości. Co ciekawe, zestawia świętość z nieczystością. Nie chodzi tutaj tylko o grzechy przeciw szóstemu przykazaniu. Ta nieczystość w myśli Pawłowej jest znacznie szersza i dotyczy tego, że człowiek oddaje cześć fałszywym bogom. To jest prawdziwa nieczystość, prawdziwe odstępstwo, gdy prawdziwy Bóg zostaje zastąpiony przez lichy zamiennik. I czujemy, że to w życiu duchowym jest dość poważny problem, bo na miejscu Boga możemy postawić samych siebie, własne ambicje, pragnienia, możemy postawić drugą osobę, jakąś wartość, czy to materialną, czy nawet i duchową. I wtedy, jeżeli Pana Boga na tym pierwszym miejscu nie ma, to nie ma też w naszym życiu prawdy i nie ma prawdziwego szczęścia. Święty Paweł cieszy się mocno, że Tesaloniczanie nawrócili się, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, że porzucili dawne bożki, dawny sposób życia. Każdy taki fałszywy bożek zanieczyszcza serce człowieka. I tutaj także mogą być podczepione te grzechy związane z szóstym przykazaniem, ale widzimy, że ten termin jest o wiele bardziej szeroki. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości, powie apostoł narodów. I zadaniem tego, kto uwierzył w Chrystusa, kto poszedł za Nim, jest to, by stawać się coraz doskonalszym, by nie poprzestać na samej tylko wierze, ale iść dalej, głębiej w tą relację z Jezusem i przemieniać własne myślenie, własny sposób działania, mówienia. O to chodzi w takim autentycznym kroczeniu za Chrystusem. Tak jak powiedziałem, wspólnota w Tesalonice miała duży problem z tym, co będzie ze zmarłymi, z ludźmi, którzy już odeszli. Czy i oni będą cieszyć się oglądaniem Chrystusa, czy może zostaną pozostawieni samym sobie i nikt się nimi nie zainteresuje. Tutaj święty Paweł mówi wprost: nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. Paweł uspokaja mieszkańców Tesaloniki, uspokaja ich serca, mówiąc: ci, którzy odeszli, czy to przez męczeństwo, czy to w jakikolwiek inny sposób, a byli związani z Jezusem, oni są w dobrych rękach i Pan Bóg o nich nie zapomniał, ma ich na uwadze i gdy nastanie koniec czasów, gdy nastanie Dzień Pański, oni również zostaną wskrzeszeni, zmartwychwstaną, będą cieszyć się nowymi niebiosami, nową ziemią, tą nową rzeczywistością, w której już nie będzie bólu, śmierci, łez. To pytanie Tesaloniczan, ono bardzo mocno współgra też z naszymi odczuciami, zwłaszcza wtedy, kiedy stoimy nad grobem bliskiej osoby. Co z nią się dzieje? Co z nią będzie? Czy kiedykolwiek się jeszcze spotkamy? Czy kiedykolwiek się zobaczymy? I logika, rozum ludzki mówi: chyba nie, to już jest koniec tego człowieka, koniec jego życia. Tutaj, na tym cmentarzu, w tym grobie dobiegło końca jego życie. Ale to jest logika, posługując się terminami pawłowymi, tego świata. Natomiast logika wiary mówi wprost: to nie jest koniec. Pan Bóg pamięta o tych ludziach, nie są mu obojętni i otacza ich czułością, troską nie tylko teraz w życiu wiecznym, ale również w momencie paruzji, w momencie końca czasów. Ojcowie Kościoła bardzo mocno podkreślali, że kiedyś wszyscy się spotkamy, że życie wieczne też polega na tym, iż oglądamy Boga, cieszymy się Jego chwałą, ale mamy też tą możliwość komunikacji ze sobą. Nawet w liturgii pogrzebu padają te słowa, że spotkamy się z naszym zmarłym bratem, siostrą w domu Ojca w niebie. I chociaż święty Paweł w listach do Tesaloniczan bardzo często powołuje się na doświadczenie wiary, na doświadczenie miłości, nie wspomina zbyt często o nadziei, to w tym fragmencie, w tym miejscu przywołuje to słowo i mówi wprost: mamy prawo spodziewać się ponownego spotkania z tymi, którzy odeszli. Z tym trzecim tematem powiązany jest też czwarty, dotyczący Dnia Pańskiego, końca czasów. Tutaj apostoł narodów mówi wprost: nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnej daty, konkretnego czasu, gdy nastąpi paruzja, czyli to ponowne przyjście Chrystusa na ziemię. Zdarzy się to nagle, niespodziewanie, a jeżeli tak się sprawy mają, to trzeba być czujnym, trzeba być uważnym. I w tym kontekście należy też czytać te wcześniejsze zachęty o tym, by porzucić drogę nieczystości, a zacząć żyć w sposób święty, doskonały, z racji na niespodziewaność Dnia Pańskiego, z racji na to, że nie jesteśmy pewni, kiedy On nastąpi, to mamy zawsze być na Niego przygotowani. Ta myśl już nas wprowadza trochę w refleksję adwentową, gdzie szczególnie tą prawdę się podkreśla. Ale zobaczmy, najstarsze pismo chrześcijańskie, zredagowane mniej więcej pomiędzy 50 a 60 rokiem pierwszego wieku, ono tych tematów dotyka. To były ważne sprawy dla pierwszych chrześcijan. Tak ważne, że próbowano sobie pewne rzeczy wytłumaczyć nawet i bez udziału apostoła. I temat końca czasów, Dnia Pańskiego, on jeszcze bardziej jest rozszerzony w drugim liście do Tesaloniczan, gdzie apostoł wprost mówi, są ludzie, którzy fałszują Słowo Boże, którzy popadają w jakieś próby interpretacji rzeczy dotyczących końca czasów, ponownego przyjścia Chrystusa, bez dostatecznej wiedzy. Prawdopodobnie do wspólnoty w Tesalonice dotarł jeszcze jakiś list Pawła, który nie był autentyczny, który został zredagowany przez osobę siejącą jakiś zamęt we wspólnocie. Paweł wspomina o tym, że jest jakiś nieautentyczny list, który niczego nie tłumaczy, a wręcz przeciwnie, stawia więcej znaków zapytania niż udziela odpowiedzi. I w reakcji na ten list i na ludzi, którzy próbowali jakoś jeszcze bardziej zrozumieć rzeczywistość Dnia Pańskiego, stawiając jednak błędne tezy, dochodzi do interwencji apostoła. I mamy tutaj w tym drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, bardzo konkretnie opisane po pierwsze to, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeśli ktoś podaje jakąś konkretną datę, to jest po prostu zwodzicielem. Nie znamy daty Dnia Pańskiego. Po drugie, że moment przyjścia Chrystusa jest związany też z wielkim odstępstwem, z tym, że ludzie masowo zaczną porzucać wiarę. I po trzecie, że moment ostatecznego zwycięstwa Chrystusa będzie poprzedzony działalnością Syna Zatracenia, którego też w innych miejscach Nowego Testamentu nazywa się antychrystem. Kiedy słyszymy to pojęcie, to wydaje nam się, że to jest ktoś, kto robi to samo, co Jezus, tylko na odwrót, dlatego antychryst. Tymczasem okazuje się, że nie chodzi tutaj tyle o jakiegoś demona, kogoś, kto przypominałby diabła, ale na pewno o postać, która jest z tym światem zła mocno powiązana. Paweł opisuje działalność owego antychrysta w ten sposób. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień pański nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak, że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów. Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Jeden z filozofów napisał taki krótki traktat o antychryście. I to jest bardzo ciekawe pismo, oczywiście mające bardziej walor literacki, nie jest to objawienie, ale przedstawił tam tą postać jako wytrawnego teologa, człowieka, który świetnie znał się na Biblii, który potrafił wiele rzeczy wytłumaczyć, ale tłumaczył w taki sposób, by zafałszować prawdę, by nie przekazać tego, co jest zdrową nauką. Do tej wizji owego filozofa rosyjskiego, Sołowiowa, odniósł się w jednej z kateches papież Benedykt XVI, wspominając, że tak właśnie przedstawiał antychrysta ów filozof. Kiedy patrzymy na działanie zła, to widzimy, że ono nie jest takie oczywiste, jednoznaczne. Kuszenie nie polega na tym, że słyszymy głos weź zabij, weź cudzołóż, tak? Weź coś ukradnij. Człowiek na takie rzeczy nie da się złapać. musi widzieć w tym jakieś dobro dla siebie. I zło często przychodzi właśnie ubrane w szaty dobra. Natomiast to działanie Antychrysta jest swego rodzaju parodią działania Chrystusa, ale zobaczmy, że tym ludziom trudno się zorientować. Tu są cuda i tu są cuda. Tu są znaki i tu są znaki. Tu jest słowo głoszone i tu jest słowo głoszone. Natomiast można rozpoznać właśnie działalność Antychrysta po tym, że będzie on fałszował prawdę. Sołowiow w tym swoim traktacie mówi wprost, że cechą tego wielkiego biblisty, świetnego teologa, dążeniem głównym byłoby stworzenie pewnej uniwersalnej religii, w której wszyscy się odnajdą, wszyscy będą szczęśliwi z jej powodu. Będzie tylko jeden problem, że to nie będzie religia prawdziwa. I znów, możemy podejść do tych refleksji filozofa z dużym dystansem, ale one w pewien sposób oddają to, jaka jest natura owego syna zatracenia, człowieka grzechu, którego Biblia nazywa też antychrystem. Finalnie Paweł mówi, to jeszcze nie jest ten czas, ale możecie go rozpoznać właśnie po tych znakach, po masowych odstępstwach od wiary i po działalności antychrysta, syna zatracenia. Natomiast apostoł narodów wprost stwierdza, że antychryst nie jest siłą równą Bogu, równą Chrystusowi, że jego działalność, mimo że bardzo wyrafinowana, będzie jednak ostatecznie pokonana przez siły dobre, przez Chrystusa. W związku z tym oczekiwaniem na koniec czasów, część mieszkańców Tesaloniki wpadła na pomysł, że jeśli to już jest tak blisko i tak szybko, no to po co pracować? Po co w ogóle żyć? Więc ta radosna nowina, że Chrystus przezwycięży siły zła i będzie królował już na zawsze nad całym odnowionym światem, stała się dla mieszkańców Tesaloniki źródłem udręki. Po co się starać, skoro Dzień Pański już blisko? I tutaj musiał jeszcze zainterweniować Paweł w tej sprawie, mówiąc wprost, że tak jak on pracował, zarabiał na siebie, starał się utrzymać, głosząc jednocześnie Słowo Boże, tak napomina i zachęca, by mieszkańcy Tesaloniki nie rozpływali się w jakichś marzeniach, ale twardo stąpali po ziemi i po prostu wzięli się do pracy. Apostoł narodów mówi, albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak, kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze. Praca ma swoją wartość. Ma swój cel. Zanim nastaną te nowe niebiosa, nowa ziemia, my mamy przekształcać ten świat właśnie dzięki swojemu intelektowi, dzięki swojej sile fizycznej, sprawiać, by był on coraz lepszy. Wiele wieków później w refleksji Soboru Watykańskiego II padną te słowa, że praca nie może być celem samym w sobie, ale służy rozwojowi człowieka, służy jego wewnętrznej doskonałości. I tak jak Chrystus wykonywał pracę, tak każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, by przez pracę zmieniać świat, otoczenie wokół siebie na coraz lepsze. Nie jest zatem człowiek oczekujący powtórnego przyjścia Chrystusa człowiekiem bezczynności, ale działania. Zachęcam zatem, by z tymi dwoma listami zapoznać się w tym listopadowym czasie i też odpowiedzieć sobie na to pytanie, jaka jest we mnie nadzieja na spotkanie z bliskimi, czy w ogóle jest. Kolejne pytanie, które warto sobie postawić, czy nie opanował mnie duch bezczynności? Na tyle, na ile mogę, jak przez pracę zmieniam ten świat wokół mnie. Zatem te kilka refleksji będzie taką dobrą okazją, by przygotować się do nadchodzącego czasu Adwentu, gdzie zmierzymy się z kolejnymi księgami Nowego Testamentu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrego wieczoru wszystkim.
Tole Lege. Weź i czytaj. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.